Czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Będziemy chcieli rozważać Słowo Boże na 20 niedzielę zwykłą, niedzielę w ciągu roku. Będziemy czytali fragment Księgi Przysłów, także fragment listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, 5 rozdział, 15-20 wers i Ewangelię według świętego Jana, 51-58 numer wersów. A teraz prośmy o światło Ducha Świętego. Czytanie z Księgi Przysłów. Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała 7 kolumn, nabiła swych zwierząt, namieszała wina i zostawiła stół. Służące odesłała i woła na wyżynnych miejscach miasta. Prostaczek niech tutaj przyjdzie. Do tego, komu brak rozumu, mówiła: chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zamieszałam. Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie. Chodźcie prosto drogą rozsądku. W 9 rozdziale czytanym Księgi Przysłów zostały przedstawione kolejno dwie kobiece postacie. Pierwsza to mądrość, druga zaś to głupota. Mądrość i głupota to nauczycielki życia, które zapraszają ludzi do swoich szkół. Wszyscy stoją wobec wyboru jednej z tych dwóch dróg: życie albo śmierć. Pójście drogą mądrości albo posłuchanie drogi głupoty. Zatrzymując się nad pierwszą postacią, aktywną, zaangażowaną, dostrzegamy, że dzisiejszy fragment ukazuje nam dom mądrości, będący jednocześnie otwartym, surowym, w którym została przygotowana smakowita uczta. Niewiasta mądrość posyła swoje sługi z zaproszeniem skierowanym do niedoświadczonych, pozbawionych mądrości gości. Zaprosić kogoś do stołu, zwłaszcza na wschodzie, znaczy dzielić z zaproszonym nie tylko posiłek, ale i przyjaźń, bo jadać możemy przy jednym stole tylko z ludźmi przyjaznymi. Oczywiście przypowieść nabiera znaczenia mądrościowego przez obraz posiłku. Nauczyciel mądrości ukazuje głębie. W postaci, która przedstawia mądrość, nie trudno dostrzec osobę, oczywiście samego Pana Boga, który odwołuje się do prawa i nauk proroków wykładanych w sposób schematyczny. To on właśnie zachęca zaproszonych, którzy stali się domownikami, aby żyli w jedności z nim, by kierowali się rozsądkiem i ostrożnością w działaniu. Drugie czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie. Nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. I nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie wzajemnie psalmami i hymnami i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wyzyskujcie chwilę sposobną. Użyte tu greckie słowo kairos posiada głębsze znaczenie aniżeli nasz czas, chronos. Nasz czas, ten kairos oznacza również całą wewnętrzną treść tego naszego czasu, mianowicie sytuację tworzącą ów czas i możliwości, jakie on stwarza. Czas, popatrzmy, nie jest zatem rzeczywistością anonimową, obojętną, ale chwilą sposobną, chwilą, którą trzeba dobrze wykorzystać. Człowiek, osoba, świątynia Ducha Świętego, powiemy, posiada zdolność, by rozeznać obecność Pana Boga i by umieć wprowadzać, aktualizować Jego wolę w swoim życiu. Skutkiem czego właśnie widzi możliwość spełniania wymagań, które stawia Duch Święty. I upomnienie świętego Pawła, by nie upijać się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniać się duchem. Upomnienie dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że pojawia się ono po całej serii pojedynczych przestróg i rad. Należy w tym miejscu oczekiwać raczej wezwania do wstrzemięźliwości. Tymczasem według świętego Pawła antidotum na to, by nie ulegać wpływowi alkoholu czy innych używek, możemy dopowiedzieć, jest upojenie się duchem. W dalszej części Paweł mówi o takich formach zaangażowania, które wskazują na kontekst wspólnoty liturgicznej. Zatem interpretacja tego fragmentu nie jest łatwa, bo ryzykując nieco, można stwierdzić, że człowiek przynajmniej od czasu do czasu ma oderwać się i ma potrzebę, by odejść, ulecieć od wszystkich codziennych trosk, żyć w innym świecie, które może dać wino albo inny środek. Natomiast święty Paweł powie nam i zachęci nas do tego, by pójść tam, gdzie wzniesie nas Duch Święty, żeby dać Jemu sposobność działania i choć w części, choć minimalnie zakosztować przyszłego życia w Bogu, na którego przecież spotkanie zmierzamy. Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do tłumów: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani nie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jezus Chrystus, to On jest chlebem życia. Nie tylko przez to, co czynił, co czyni, ale przez to, kim jest. Popatrzmy, każdy sakrament, a zwłaszcza sakrament, mówimy, Najświętszej Eucharystii, stanowi więc miejsce zjednoczenia wierzących z Chrystusem. W każdym sakramencie jest On i spotkanie z Nim, ale w tym sakramencie eucharystycznym jest to szczególne spotkanie. Jezus chleb jest utożsamiony z Jego ludzką naturą, tą samą, która zostanie złożona w ofierze na krzyżu dla zbawienia ludzi. I to późniejsze szemranie, możemy powiedzieć buczenie Żydów, jak On może nam dać swoje ciało do spożycia, ukazuje właśnie myślenie człowieka niewierzącego, który nie doświadczył odrodzenia przez Ducha Świętego i nie chce przynależeć do Jezusa. Zauważmy, Pan Jezus tutaj bardzo nalega, aby spożywać chleb eucharystyczny i w ten sposób uczestniczyć w Jego właśnie życiu. Nie jeden raz tylko przyjąć, nie tylko jeden raz spożyć chleb, ciało Pańskie, ale żeby po prostu się nim karmić, dzień po dniu, każdego dnia nawet. Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Co więcej, ogłasza jeszcze nadzwyczajne owoce tego spożywania, które stają się udziałem tych, którzy uczestniczą właśnie w tej uczcie, uczcie eucharystycznej. Ten, kto trwa w Chrystusie z Chrystusem, uczestniczy w Jego tajemnicy, trwa w tym największym zjednoczeniu z Nim. Największym darem dla ucznia Jezusa, największym darem dla tego, który za Nim idzie, podąża, jest właśnie trwanie w życiu Chrystusa, które przewyższa wszystkie inne ludzkie oczekiwania, oczywiście, które my możemy sobie wyobrazić. Taka jest najgłębsza treść tego przesłania nauczania Jezusa właśnie w Kafarnaum, w miejscu szczególnym. Istotne elementy tegoż właśnie nauczania koncentrują się bardziej na istocie sakramentu, na całej tajemnicy osoby i życia Pana Jezusa, który stopniowo się nam się odsłania właśnie w tym momencie. I ta tajemnica łączy w sobie słowo i sakrament. Słowo i sakrament dzisiaj również w naszej aktywności człowieka współczesnego się wyrażają. To jest słuchanie i patrzenie, dzięki którym życie każdego z nas ma się charakteryzować głębszą jednością i takim większym posłuszeństwem wobec Pana Boga. Jezus jest pokarmem dla nas. Chleb żywy. Uczestniczymy właśnie w tej wielkiej tajemnicy, kiedy chcemy w ogóle żyć Eucharystią na każdy dzień, na każde spotkanie, które chcemy w życiu właśnie naszym odnotować. Gdybyśmy tak umieli zapisywać wszystkie te daty, kiedy właśnie przyjąłem Chrystusa do serca, może nawet jak czasami jedną myśl, jedno zdanie, które mi przychodzi, gdyby tak zapisać, jaki to byłby cudowny pamiętnik właśnie życia duchowego, wewnętrznego, ale też ludzkiego, konkretnego, bo byłby ten kairos, ten czas nadprzyrodzony, czas, który bije rytmem Boga. No i ten chronos, który odmierzamy, który ma swoje etapy: poczęcie, narodzenie, śmierć, przejście do wieczności, wieczność. Bez już chronosu. Bez dni, miesięcy, tygodni, lat. chcielibyśmy jeszcze się tutaj ubogacić medytacjami, rozważaniami świętego Augustyna do dzisiejszych czytań, do tych czytań niedzielnych i także świętego Gaudencjusza z Brescia, pisarza łacińskiego, znajomego Jana Chryzostoma i świętego Ambrożego, a świętego Augustyna oczywiście, że nie trzeba nam przedstawiać. Kto pożywa ciało, ma życie wieczne. Sprzeciali się tedy Żydzi między sobą, mówiąc, jakże może on nam dać ciało swoje na pokarm. Sprzeczali się oczywiście między sobą, bo chleba zgody nie pojmowali, ani pożywać go nie chcieli. Ci bowiem, którzy taki chleb pożywają, nie kłócą się między sobą, bo składając się z wielu, jesteśmy jednym chlebem, jednym ciałem. Przez ten chleb Bóg sprawia jednomyślność w domu. Ci, którzy kłócili się, pytali się nawzajem, jak Pan może dać swoje ciało na pokarm. Nie zaraz jednak słyszą odpowiedź. Najpierw im powiedziano, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście nie pożywali ciała Syna Człowieczego i nie pili Jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. Jak się ten chleb spożywa, na czym polega owo spożywanie, tego nie wiecie. Jednakże, jeśli byście nie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie pili krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. To oczywiście powiedziano nie do umarłych, ale do żyjących. Aby nie pojmowali na sposób doczesny i by się nie kłócili, dodał następnie Pan Jezus, kto pożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne. Nie ma go więc ten, kto tego ciała nie pożywa, ani tej krwi nie pije, bo życie doczesne ludzie mieć mogą bez niego. Wieczne natomiast w żaden sposób. Kto tedy nie spożywa jego ciała i nie pije krwi jego, nie ma życia w sobie. Kto zaś pożywa jego ciało i pije jego krew, ma życie wieczne. To święty Augustyn. A teraz święty Gaudencjusz, gdy podał swoim uczniom chleb przemieniony i wino, tak powiedział: to jest ciało moje, to jest krew moja. Wierzmy temu, któremu zawierzyliśmy. Prawda bowiem nie zna kłamstwa. Prawdziwie jest to dar dziedzictwa Jego nowego przymierza, który nam zostawił jako rękojmie swojej obecności tej nocy, w której został wydany, aby być ukrzyżowanym. To stanowi nasze zaopatrzenie na drogę. Nim pożywiamy się na tej drodze życia, aż schodząc z tego świata, dojdziemy do Niego. I dlatego mówił Pan, jeśli nie będziecie pożywali mego ciała, nie będziecie pili mojej krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Chciał bowiem, by Jego dobrodziejstwa trwały wśród nas. Chciał uświęcić nasze dusze swoją świętą krwią przez obraz własnej męki i dlatego nakazuje swoim uczniom, których ustanowił pierwszymi kapłanami swojego Kościoła, aby nieustannie spróbowali te tajemnice życia wiecznego. Wszyscy zatem kapłani muszą je sprawować we wszystkich kościołach całego świata, aż Chrystus powtórnie przyjdzie z niebios. Do tego czasu kapłani i rzesze wiernych będą miały codziennie przed oczyma przykład męki pańskiej, spróbowanej rękoma, przyjmowanej ustami i sercem. Będziemy mogli posiadać niezmazalną pamiątkę naszego odkupienia i osiągniemy słodkie lekarstwo. Słodkie lekarstwo broniące skutecznie przeciw truciznom szatana. Duch Święty zachęca. Kosztujcie i zobaczcie, jak wielki jest Pan. Chleb wyrabia się z wielu ziarenek pszenicy, startych na mąkę i zaprawionych wodą. Musi jednak zostać wykończony przez wypieczenie ogniem. I dlatego słusznie przyjmuje się go jako figurę ciała Chrystusa, bo wiemy, że z ogromu całego rodu ludzkiego powstało jedno ciało wykończone ogniem Ducha Świętego. Chrystus Pan narodził się z Ducha Świętego, a ponieważ wypadało dopełnić całej sprawiedliwości, wstąpił w wody chrztu, aby je uświęcić. A następnie wrócił z nad Jordanu pełen Ducha Świętego, który zstąpił na niego pod postacią gołębicy, co zaświadcza ewangelista. Jezus zaś pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu. Podobnie i wino krwi jego zebrane z wielu gron, to jest owocu winnego krzewu przez niego zasadzonego i wyciśnięte w tłoczni krzyża, zawrzało własną mocą w zdolnych do jego przyjęcia naczyniach tych, którzy przyjmują je z wiarą w sercu. Tę ofiarę zbawiennej Paschy przyjmijcie wszyscy, którzy wyszliście spod władzy Egiptu i Faraona, znaków szatana z silnym i religijnym pragnieniem serca. Aby sam Pan Jezus, który jak wierzymy znajduje się w swoich sakramentach, uświęcił do głębi nasze wnętrzności, nasze wnętrze, bo Jego moc nie do ogarnięcia trwa po wszystkie wieki. Jeszcze rozważając treści liturgii słowa na najbliższą 20. niedzielę zwykłą, posłuchajmy jeszcze tutaj komentarza do czytań świętego Izaaka Wielkiego, zmarłego w 461 roku, wybitnego poetę syryjskiego. Zaprosiła mnie wiara, abym używał jej zapasów, kazała mi zająć miejsce przy swoim stole, podała mi owoce ducha i wyrównała ścieżkę do swojej bramy, bym mógł po niej iść wygodnie. Wprowadziła mnie na właściwą ścieżkę, abym nie wpadł w haniebne błędy. Przyszedłem za nią do jej mieszkania i przybyłem do miejsca pokoju. I ujrzałem zasoby, jakie przygotowała zaproszonym. Ujrzałem jej dom ozdobny, ozdobiony pokojem, miłością, zgodą, a proroctwa znajdowały się tam w pokoju. Ujrzałem kielich, który zmieszała, wypełniony po brzegi nie winem, ale krwią. Zamiast chleba leżało na stole zabite ciało. Ujrzałem krew, zdumiałem się. Ujrzałem ciało ofiarowane i przerażenie mnie ogarnęło. Skinęła do mnie, jedz i milcz, pij kielich, dziecko, i nic nie mów. Posadziła mnie wysoko na owej uczcie i dała mi miejsce zaszczytne i rzekła do mnie, pozostań przy mnie i pracuj dla mnie za wielką zapłatę. Zmieszała mi kielich swojej miłości, orzeźwiłem moje podniebienie. Z jej ręki zamiast wina wziąłem świętą krew. Objąwszy mnie, położyła rękę pod moją głowę i podparła mnie jak dziecko. Przygotowała mi ciało i krew i rzekła do mnie, weź i raduj się. Wyszeptała mi przy stole rzeczy tajemne i ważne. I zaśpiewała mi miłe pieśni, które mnie rozradowały. Zachęcała mnie jak chłopca, pobudzała jak dziecko i pouczała mnie w hymnach opiewać te dobra, które mi przyniosła. Pokazała mi ciało zabite, a kładąc je na moich ustach, rzekła z miłością: bacz na to, co pożywasz. Dała mi pióro ducha i poprosiła mnie, abym napisał. Wziąłem, napisałem i wyznałem: to jest ciało Boga. Podobnie biorąc kielich, wypiłem go na jej uczcie i uderzył mnie aromat ciała, które spożyłem. I to, co powiedziałem o ciele, że jest mianowicie ciałem Pańskim, to samo rzekłem o kielichu, że zawiera on krew naszego Zbawiciela. To wszystko pokazała mi wiara na swojej uczcie i posłała mnie, abym wyszedł, opowiadał prawdziwie i z pewnością. A teraz już okazja, by porozmawiać na naszej antenie po wysłuchaniu tych słów. Może każdy z nas sobie otworzył Pismo Święte, znalazł te fragmenty. Może ma też specjalnie liturgiczne takie właśnie książki, kalendarze z tekstami już przygotowanymi, więc okazja, by podzielić się swoją refleksją, swoimi słowami, może swoim doświadczeniem, może jakimś skojarzeniem, może jakąś historią, która w życiu mnie właśnie spotkała w okolicznościach tych, których dzisiaj mówimy, a więc w czasie z Eucharystii sprawowanej w czasie po Komunii Świętej, którą przyjąłem, a może mamy doświadczenie też jakiegoś olśnienia, poczucia tego, że właśnie to mądrość Boża mi powiedziała, to mądrość Boża do mnie coś skierowała, to Duch Święty pozwolił mi właśnie zdobyć się na jakąś tam, prawda, duchową, mówimy, wycieczkę, doświadczenie, jakąś duchowe przeżycia, które głęboko zostały w mojej pamięci, w mojej świadomości, w moim doświadczeniu.